Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj zapraszam Państwa do Muzeum Fotografii, do MUFO o godzinie 17.30 w oddziale przy Józefitów, uwaga, czyli nie ten główny budynek, gdzie oglądamy główne i duże wystawy, tylko miejsce, gdzie, no, można powiedzieć, bije serce muzeum, toczą się prace naukowe, opracowuje się kolekcja. No i właśnie tam dziś po południu Marta Miskowiec, moja gościni. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, Marto. Opowie Państwu o może takiej nieoczywistej części kolekcji Muzeum Fotografii, czyli o fotografach i fotografii Egiptu. Nie dlatego się spotykamy, że ja tęsknię do wakacji, do tego straszliwego słońca. Nie wiem, może Marto cię o to nie spytałam, może tak jest w twoim przypadku. Ale spotykamy się dlatego, że XIX-wieczna fotografia, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest pasjonujący temat. Trochę oczywiście te przedstawienia się powtarzają, to może nie jest tak pasjonujące, jak można by sobie wyobrażać, ale też z drugiej strony jest to taka fotografia, i to jest chyba najciekawsze, z której odczytać możemy mnóstwo rzeczy poza tym, co intencjonalnie fotograf nam pokazywał. Ale po kolei, jak duży jest to zbiór właśnie tej egipskiej fotografii i skąd wziął się w zbiorach MUFO? No to będzie pewnie najtrudniejsze pytanie, ale musimy od niego zacząć.
No, zbiór nie jest może duży, ale też nie jest mały, bo to jest około 400 fotografii, z czym tej XIX-wiecznej jest ponad 100, ale też większość jest z przełomu XIX i XX wieku, czyli to jest początek XX wieku.
No to jest jednak spory zbiór odbitek.
Spory zbiór i naprawdę bardzo ciekawy, bo być może opatrzyły nam się zdjęcia piramid i świątyń egipskich, ale to są zdjęcia, które pokazują nasz sposób patrzenia na ten świat, to o co chodziło fotografom, dlaczego oni tam przyjeżdżali, robili wielkie ekspedycje, bo nie było to łatwe realizować takie właśnie takie plany właściwie komercyjne.
Jasne.
Tworzenia tej fotografii, ale było to, cieszyło się to wielkim zainteresowaniem ludzi, którzy wtedy przyjeżdżali z Europy w różnych celach i potrzebowali fotografii, albo to do prac związanych z takimi początkami archeologii właściwie, i też do takiego prostego zainteresowania, początki turystyki właściwie są już wtedy, powstaje Bodeker, jakby o Egipcie powstaje firma Cooka zaczyna realizować swoje takie cele związane z organizacją podróży. No i oczywiście niezwykle interesująca historia Egiptu z tego okresu XIX-wiecznego. Było tam mnóstwo ludzi, mnóstwo wojskowych, mnóstwo urzędników, i też ludzi, którzy przyjechali tam szukać zarobku. Jednym z takich celów zarobkowych, dobrym, była fotografia.
Właśnie, bo to jest czas, kiedy fotografia, no można powiedzieć, przestaje być nowinką, technicznie nabiera rozpędu, chociaż ciągle jeszcze wymaga organizowania tych ekspedycji, o których wspomniałaś, no i staje się w największym skrócie, najprościej, taką pamiątką z wakacji. Teraz, kiedy cię słucham, pomyślałam o tym, że na przykład Juliusz Słowacki podróżował do Egiptu, na wschód. Ciekawe, czy przywiózł sobie fotografię. Nigdy się nie spotkałam z takimi świadectwami.
Henryk Sienkiewicz był.
Tak, ale to trochę później. Jednak Słowacki, który zresztą miał wyśmienite umiejętności rysunkowe, tak. I prawda, i zostawił. No właśnie, ale to jest sygnał, znak, że jeszcze te pierwsze lata XIX wieku pierwsze dekady wymagały szkicownika, a już wkrótce później można było sobie kupić pamiątkę.
Tak, taką cezurą czasową między szkicami, rysunkami, a fotografią, no to jest dokładnie połowa XIX wieku. Wtedy zaczęto rzeczywiście nagminnie używać fotografii, ponieważ pojawiła się taka możliwość, bo wcześniej ta fotografia dagerotypowa nie dawała tej możliwości. Powstawał jeden egzemplarz, nie można było robić odbitek. A po wynalezieniu techniki kolodionowej zaczęło się. Po prostu można było robić odbitki.
Nowoczesność, tak.
Nowoczesność, ale nie chcielibyśmy tak robić zdjęć.
Nowoczesność, no wymagająca, mówiąc krótko, szklanej płyty. Czyli taki...
Szklanej płyty, chemikaliów przywiezionych z Europy albo kupowanych już w Kairze, bo to bardzo szybko się pojawiło. I też no po prostu tej podróży, tego, żeby się to nie potłukło, destylowania wody i w ogóle no mnóstwo takich szczegółów, szczególików, z którymi niekoniecznie sobie wszyscy dawali radę. Jakby to naprawdę trzeba było mieć dużą wprawę. Mm-hmm.
No i tak, i umiejętności takie, powiedziałabym, producencko-organizacyjne, prawda?
Oj tak,
żeby to wszystko zorganizować. To może proste pytanie, dlaczego Egipt tutaj tak świetnie jest reprezentowany, bo no wiadomo, że ten wschód, jak to powiedzieć, był modny. Podróżowano, ale przecież nie tylko. Podróżowano do krajów Magrebu, tak mówiąc ogólnie, ale jednak te świadectwa z Egiptu przeważają świadectwa fotograficzne.
Tak, jest tego bardzo dużo. Rzeczywiście jest to związane z zainteresowaniem takim szeroko pojętym Orientem. Bo to są również Indie i tak.
Ale do Indii trochę
dalej.
Trudniej. Prawda?
Ale te podróże się zaczęły i no właściwie nie było to trudno, ponieważ te podróże przez morze z Francji, z Marsylii pływały statki do Aleksandrii, więc można się było dostać. Mm-hmm. I też bardzo było dużo fotografów z Imperium Osmańskiego, więc to był gigantyczny kraj, gdzie też bardzo dużo ludzi pracowało i jakby rozwijało swoje kariery i podróżowało, więc tych ludzi z terenów imperium, którego Egipt był częścią, tak, jakby naturalnie jakby przemieszczało się, szukając po prostu swojego miejsca, swoich klientów, rynków. Francja, Anglia były w ogromnym stopniu zainteresowane Egiptem i w latach 60. zaczęto budować kanał Suezki. To było otwarcie drogi na wschód, więc wielkie zainteresowanie i też no taka właśnie od strony Francji, literatura, nie?
No,
to
Flaubert
pobudzało wyobraźnię tak, niesamowicie i te wyprawy właśnie z pisarzami, to tak, też się zdarzało, że
tak,
oni...
Pamiętam te opisy, czym się nawet Flaubert tam zaraził już może, tak, nie wchodząc w szczegóły, prawda? No tak,
tak. Tak było. Zdobył wiedzę, zarażając się również. Tak. Ale też no, pobudzało to niesamowicie wyobraźnię. No i oczywiście taka fascynacja starożytnym Egiptem.
Tak.
Ogromny napływ ludzi, którzy byli zainteresowani tymi wykopaliskami archeologicznymi.
No tak, bo to się wtedy działo przecież.
Tak. Egipt się otwierał też na to, dlatego że Egipt też sam z siebie no, pod władzą Muhammada Alego, a później po prostu jego następców, był krajem, który był otwarty na nowoczesność. Oni chcieli zmieniać ten świat, oczywiście zatopieni w tych konfliktach wewnętrznych i też lawirując między właśnie Francją, Anglią, a Turcją, próbowali jakby stworzyć też jakby swoją własną przestrzeń właśnie Muhammad Ali i jego następcy. On zdobył tą władzę. Właściwie też był przybyszem, nie był Egipcjaninem. I on sobie jakby stworzył taki otworzył się na Europę, ponieważ potrzebował zarówno jakby tych, takiej wiedzy wojskowej, jak i też inżynieryjnej i zmieniał, no, założył te plantacje bawełny, więc to jest
znamy tak zwane bawełny egipskiej.
Znamy bawełny egipskiej i to się z tego czasu też wywodzi, więc...
No, dzisiaj jest to marka, prawda?
Tak, jest to marka i rzeczywiście zmienił tą gospodarkę na właśnie taką, tą rolną, na właśnie te uprawy bawełny. Więc tam naprawdę bardzo dużo ludzi przyjeżdżało, nie tylko i edukacja, i uczyć. Sprowadzali nauczycieli z innych krajów, no głównie z Francji, bo dużo, dużo było rzeczywiście Francuzów, ale Anglików też, więc no, cały Egipt właściwie, no, zwłaszcza te metropolie, no, tętniły życiem bardzo ciekawym i oczywiście przyciągało to też zwykłych ludzi, turystów, którzy byli zarażeni jakby tą wizją podróży, tym Grand Tour, zbierali zdjęcia.
Tak, właśnie. Właśnie, to już zaraz o zdjęciach porozmawiamy, jeszcze tylko o tych Grand Tourach. One oczywiście przede wszystkim wiążą się z ludźmi, wiązały się, to jest nie tylko XIX wiek, ale tak, i wcześniej, z jednak ludźmi bardzo majętnymi, uprzywilejowanymi w największym skrócie. Ale ten XIX wiek, szczególnie druga połowa, to już jest właśnie demokratyzacja czegoś, co dzisiaj po prostu nazwiemy turystyką. Tak. Takim, no właściwie dzisiaj nazwiemy to nawet nie turystyką, ale takim uberturyzmem. To jest, no, jedno z takich, no, już krytykowanych również zjawisk, ale no, w XIX wieku jeszcze wydawało się, że świat zmierza ku lepszemu.
Tak, ta maszyneria się rozkręcała, tak, ale też była bardzo romantyczna. No też myślę, że Europa była oczarowana jakby innym światem, tak, nie? Wtedy i pojawiły się te możliwości podróży i statki, i kolej się w Egipcie pod koniec XIX wieku pojawiła, no to te połączenia kolejowe, to było strasznie ważne, żeby móc wygodnie podróżować. No i hotele oczywiście dla przybyszów z Europy. No i też te hotele były obsadzane fotografami, no po prostu.
Gdzieś na dole był zakład, tak?
Naprzeciwko hotelu, no na przykład. Otwierali swoje zakłady naprzeciwko hotelu Luxor, naprzeciwko hotelu Shepard. No po prostu tam można było kupić zdjęcia, ale też jeżeli się ktoś już parał fotografią, można było liczyć na pomoc, na wykonanie odbitek. Więc to po prostu były ważne miejsce i ta fotografia jest istotną częścią turystyki i też no, ogromnie wpłynęła na zainteresowanie, na rozszerzenie tego świata, na to, co można zobaczyć, ten zachwyt tym inną rzeczywistością, ludźmi. Oczywiście było to w pewnych kanonach naszego postrzegania, naszego tworzenia obrazów.
No tak.
I to jest właśnie
wielki temat,
bardzo opowieść o nas, ta fotografia, tak, niż o Egipcie. Można powiedzieć, że no teraz, jeżeli te zdjęcia XIX-wieczne znajdują się w zbiorach, no głównie muzealnych albo w kolekcjach prywatnych, to one podlegają właśnie takiej autorefleksji, jakby co my żeśmy wymyślili na temat tego świata, a to, jaki ten świat był, ciągle był ukryty jednak, ponieważ właśnie naśladowanie, nawet jeżeli to byli fotografowie miejscowi,
To tym bardziej, rzekłabym, nie pokazywali tego, czego nie chcieli pokazywać.
Tak, oni bardzo chcieli jakby też sprzedać tą, a klientela była z Europy. Później ze Stanów Zjednoczonych oczywiście. To się bardzo szybko rozwijało, więc...
Więc bardziej piramidy niż jakiś prawdziwy, codzienny świat, ale o tym może opowiemy Państwu za chwilę. Zależało mi, żeby zbudować kontekst, bo jest niezwykle istotny właśnie w tej sytuacji, kiedy rozmawiamy o fotografach i fotografii Egiptu. Pędzimy dzisiaj do MUFO przy Józefitów. Cykl spotkań Zobacz kolekcja. ja. Przed nami fotografowie Egiptu, o których będzie dziś o 17.30 opowiadać kustosz Marta Miskowiec. Kłaniam ci się ponownie, Marto. Dobrze, no to ustaliłyśmy okoliczności, grand tury, rodzący się ruch turystyczny w Europie w drugiej połowie XIX wieku, ale od połowy można powiedzieć, że to zaczynało bardzo wzbierać. Wiemy już, że warto było kupić pamiątkę i można było kupić pamiątkę fotograficzną w Kairze. Ale nie tylko. Powiedzmy jeszcze, jak te zdjęcia, ten zbiór, jak powiedziałaś, około 400 fotografii z przełomu XIX i XX wieku i około 100 mniej więcej z XIX wieku. Jak te zdjęcia się znalazły w zbiorach muzeum? Czy coś o tym wiemy? Kto je ofiarował, kupił? Czy to jest jakaś kolekcja opisana? Czy w ogóle mamy do czynienia z pionierskimi działaniami? I to dzisiejsze spotkanie, nazwijmy rzecz po imieniu, będzie pierwszym publicznym pokazaniem tych fotografii, bo uwaga, będzie można je zobaczyć.
W naszym muzeum rzeczywiście pierwsze publiczne pokazanie. Fotografie pochodzą ze zbioru Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, którym muzeum się zajmuje i opracowuje. One zaczęły się wyłaniać jakieś 2-3 lata temu i tak po prostu systematycznie może się pojawiają.
Czy to właściwie jest nowinka?
Jest to nowinka. One były pokazywane przez Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne, ale nie mamy więcej informacji na ich temat. Oprócz tego, że widać, że są ślady tego, że była wystawa.
Mhm. Jakieś pieczęci?
Tak,
naklejki?
Tak. Znaczy są podpisy do niektórych z tych zdjęć, do wybranych. One są naprawdę interesujące i atrakcyjne, ponieważ to jest większy format. One mają między 30 na 20 kilka centymetrów, więc
może nie w formie albumów?
Małe fotografie. One są naklejone na karty. Fotografia albuminowa, głównie to jest albumina, ta technika była fotograficzna, jakby była wykonywana na cienkim papierze, dlatego to jest wszystko przyklejane do twardszego podłoża i to są akurat pojedyncze karty, ale wiadomo, że te fotografie były również układane w albumy.
Tak.
Rodzina Bonfi, której zdjęcia też dzisiaj będę pokazywała, wywodziła się właściwie z takiej firmy introligatorskiej we francuskim Ales. Więc potrafili to robić, ale to nie tylko dlatego, zlecali. Albumów było bardzo dużo, tworzono katalogi zresztą tych zdjęć, bez zdjęć, tylko drukowane, ponieważ te firmy były bardzo prężne i dbały o swoje, o to, żeby zdobyć klientów, więc te katalogi były rozprowadzane w Europie. Można je było kupić również w Europie, ale właśnie te formaty od karty wizytowej po właśnie te takie większe, bardzo efektowne formaty były po prostu bardzo popularne, ponieważ jeżeli już ktoś się interesował Egiptem, to chyba potrzebował w tym czasie czegoś spektakularnego. Mm-hmm. I może stąd są te właśnie takie eleganckie oprawy bardzo często.
Tak, te albumy często bardzo pięknie zdobione, okładki.
Tak.
To prawda. Jeszcze do niedawna pojawiały się na rynku antykwarycznym, nie wiem jaka teraz jest sytuacja, ale oczywiście zdarzyło mi się to widzieć. Te fotografie fascynują do dziś. Oczywiście one tak niebezpiecznie fascynują, bo słusznie wspomniałaś o tym obcym spojrzeniu, które nie jest niewinne. O spojrzeniu białego człowieka na ten tajemniczy świat Orientu. co się sprzedawało, może tak. I to jest pytanie o motywy już, o ikonografię tej kolekcji. Aha, a ty, przepraszam, chyba celowo nie odpowiedziałaś na pytanie, jak te odbitki trafiły do kolekcji muzeum, bo...
Z Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, tak, zostały przejęte jakby...
Tak, ale pytanie brzmi, jakie mogły być źródła dopływy?
No niestety nie ma na nim żadnych śladów.
Zbiory prywatne po prostu.
Szalenie rzadko można trafić na jakieś dokładniejsze informacje na temat tych zdjęć. Nawet przeglądając internet, to nie tylko dotyczy naszego zbioru, ale w ogóle jakby jest bardzo mało informacji. Nie jakby dat wykonania zdjęcia. Oczywiście autorzy fotografii bardzo często się podpisywali, mieli swoje stemple.
Tak.
Przynajmniej to jest wiadome, ale dyskusje na temat tego, czy Zangaki to są bracia, czy nie bracia, chyba trwają do dzisiaj, ponieważ nawet tego nie wiadomo, chociaż to była duża firma.
Tak, duża firma i uwaga, one bardzo często funkcjonowały jako firmy rodzinne, także hasło ojciec i syn albo bracia pojawia się bardzo często w tych opisach.
Tak, ponieważ no to był... To nie było tak, że to byli pojedynczy ludzie z aparatami fotograficznymi, ze sprzętem. Tym fotografiom towarzyszyła cała taka infrastruktura wewnętrzna. No, fotografia albuminowa jest fotografią, która jest... Ten materiał światłoczący jest wprowadzany w emulsję z białka kurzego. Ktoś musiał te jajka tłuc,
tak.
Naprawdę. I zresztą Lidię Bonfis, jakby wyjeżdżając z Kairu czy z Bejrutu, opuszczając, bo na początku XX wieku, kiedy się zaczynała wojna, no to pierwsza, mówiła, że ona już po prostu nie może znieść tego zapachu białek, ponieważ
litrami było.
Trzeba było to nad tym naprawdę pracować. Te odbitki nie wykonywało się automatycznie. Trzeba było naświetlać, pilnować. Więc kilka osób, jak pracowało, to było po prostu bardzo dobre rozwiązanie. Najlepiej zatrudnić rodzinę.
Tak.
Część musiała się zajmować jakby ze sprzedażą, też jakby opracowaniem jakby dla klientów jakby tego materiału. No, to nie jest tylko zrobienie zdjęcia i już jest jakby skończona sprawa. No, to jest dalszy ciąg.
Właściwie to jest początek, prawda?
Początek i też tego, żeby po prostu się utrzymać. Zresztą te lata tam piszą, że tak między 1860 a 90 to była rzeczywiście taka największa fala biznesowo-fotograficzna w Egipcie, że rzeczywiście ten rynek wtedy był najbogatszy. I o fotografię. No potem jakby czerpali z tego, robiąc kolejne odbitki, później sprzedawając. Zresztą to nie były tylko z jednego obrazu można było zrobić i pocztówkę, i później i mniejsze formaty, i sprzedawać to w różnych wersjach albumu, w różnych układach.
No tak, a przełom XIX i XX wieku to jest także początek fotografii amatorskiej. I wtedy już te zakłady przestają być aż tak bardzo potrzebne. Chociaż nie każdy naturalnie miał dość środków i siły, żeby z taką całkiem dużą skrzynką ruszyć w plener, prawda?
Tak, no trzeba było to mieć. Zresztą po prostu te techniki, które wtedy były, wymagały na przykład błyskawicznego wywołania. Ta technika mokrego kolodionu, wiesz, że to po prostu trzeba było mieć namiot ze sobą i to szczelny, żeby nie przepuszczał światła. Można było się w tym namiocie oczywiście udusić, robiąc te odbitki, bo to jest niesamowity wysiłek. A później ta turystyka, rzeczywiście pojawienie się Kodaka.
Tak,
to już
przełom.
Naprawdę.
No tak, ale to już są czasy, można powiedzieć, nieomal nasze czasy, chociaż może trochę przesadziłam.
No trochę
naszą wiekowością.
Bliższe nam.
Zdecydowanie niż początki samej fotografii. Tak, co powinniśmy wiedzieć, co oprócz piramid na tych zdjęciach? Bo domyślam się, że piramidy, ale popraw mnie, jeśli jest inaczej, to był taki główny motyw?
No łatwy, bo to jest, Giza jest koło Kairu, no tak. Więc jest bardzo, bardzo prosta jakby
nie
sytuacja.
Ruszają się.
Nie ruszają się, co też ma znaczenie, jak wiadomo, w tamtym czasie dla fotografii. Mhm. Ale też są ludzie i są fotografie studyjne, ponieważ oni mieli studia fotograficzne. Zresztą bardzo ciekawa jest sytuacja ze studiem braci Zangagi, którzy oni byli z pochodzenia Grekami i tam przybyli właśnie do Egiptu pracować. Oni mieli swoje taki mały Kair. Koło swojego studia mieli takie miejsce, gdzie stworzyli coś na kształt po prostu takiego zaułka ulicznego, gdzie jest ta maszabija, czy taka okrotowana ściana, przez którą mogły wyglądać kobiety niezauważone. Różne takie elementy dekoracyjne i z tego studia korzystali nie tylko, z tego miejsca, nie tylko bracia Zangagi, ale również inni fotografowie. Mm-hmm. I mamy takie zdjęcia właśnie, które pokazują, zresztą pokażę może też inne, właśnie to miejsce sfotografowane przez bardzo różnych fotografów.
Cudownie, taka aranżacja.
Sztuczny Egipt, sztuczny Kair. Też jest mowa o tym, że ludzie, którzy tam byli fotografowani, szczególnie kobiety, to była bardzo specyficzna sytuacja, że bardzo często fotografowano w strojach różnych, i beduińskich, i egipskich, arabskich, tureckich. To bardzo często były kobiety, które zajmowały się prostytucją, i ponieważ im łatwiej było odsłonić twarz. Ale to oczywiście jest może, znaczy raczej uproszczenie, ale podobno pojawiają się te same osoby jakby na zdjęciach też różnych autorów, co jakby może wskazywać właśnie na tą
sytuację.
Były, mogły sobie pozwolić na odsłonięcie twarzy i były modelkami. Są oczywiście kobiety z zasłoniętymi twarzami, bardzo piękne stroje, biżuteria, tak. Można zobaczyć. Tak. Trudno odróżnić, czy to jest beduinka, czy arabka czasem, bo po biżuterii podobno można, czy srebrna, czy złota.
Ale chociaż też fotografia jest czarno-biała.
Tak,
nie
właśnie, no nic nie można wypatrzeć, ale rzeczywiście scenki, zresztą naśladowały je ryciny z początku XIX wieku, to nasze europejskie, to bardzo podobne ujęcia. Oczywiście z lokalną specyfiką, nosiwodzi, żebracy, sprzedawcy, sceny na targach. Takie zdjęcia też są.
Czyli właściwie to wszystko, co znamy trochę też z Krakowa.
Bardzo podobne,
prawda?
Tak. Tak, to jest ten sam sposób obrazowania. Nie ma takiego... Jest ten świat bardzo uporządkowany, bardzo statyczny.
Czyli życie codzienne, ale według pewnych reguł i najczęściej po prostu aranżowane w atelier, w samym studiu.
Bardzo często aranżowane atelier, ale też są oczywiście zdjęcia na pustyni, plenerowe. Egipt miał bardzo dobre światło do fotografii. I bardzo złą temperaturę. Ale rzeczywiście można było naświetlać krócej obraz, więc te zdjęcia uliczne były łatwiejsze do zrobienia. No i oczywiście to, co tam jest. No i oczywiście jest kanał Suezki. No to tam po prostu roiło się od fotografów. Byli oficjalni i nie. No i potem to otworzyło okno na podróże. Można było się przemieszczać po morzu do Luksoru na przykład, już jakby inną drogą, a nie tą męczącą przez Nil bardzo długą podróżą. No. To jest wielka rzeka i to jest jednak na pokonanie 1000 i więcej kilometrów, żeby się dostać do Luksoru z Kairu.
Nie? No, rzeczywiście.
To nie jest samolot.
Tak.
Więc tam jakby znając ten kontekst, jakby rzeczywiście okazało się, jak fascynująca była wtedy fotografia, jaką była przygodą.
Tak.
I rzeczywiście ludzie, którzy tam pracowali, oprócz takich biznesmenów, byli też ludzie, którzy szukali przygód, byli ciekawi świata. Zresztą parali się bardzo różnymi rzeczami, ponieważ oni dawali się wynajmować badaczom starożytności, jakby ta egiptologia, która wtedy powstawała, a potem jakby te fotografie też wracają do Muzeum Egipskiego. Już były kupowane właściwie od początku przy założeniu tego muzeum, już były skupowane, więc to jest też atrakcja jakby dla samych Egipcjan, dla samej historii Egiptu. Bardzo ważna. Bardzo ważny materiał. No ale też to właśnie nasze oko, o którego my się nie potrafimy uwolnić i to nie jest tylko kwestia jakby takiego orientalizmu czy kolonializmu, mówiąc bardziej radykalnie, ale też tego, że my jesteśmy uzależnieni od takiego obrazowania i potrafiliśmy inaczej fotografować. Też się uczymy tego, jak fotografować nawet innych. Tak jak wcześniej mówiłam o tym, że te zdjęcia, które są w zbiorach muzealnych, ta perspektywa tego umuzealnienia i tego, co to znaczy, jak to pokazywać, jak to interpretować, też jest bardzo ważna dla nas w muzeach. Czym one są i co one mówią po prostu o tamtej rzeczywistości i o nas samych. I nas jako tutaj pracujących jakby przy bardzo różnych zbiorach, bo no, w naszych zbiorach są również zdjęcia z Azji, z innych bardzo odległych miejsc, ale też jakby z tej naszej lokalnej kultury, wsi, XIX-wieczna fotografia chłopska. No, tak. Można naprawdę robić bardzo ciekawe porównania.
Można z nim dyskutować, tak bym to ujęła. Marto, powiedz jeszcze na koniec, jakieś gwiazdy z tego fotograficznego nieboskłonu XIX wieku, znane nazwiska?
Tak, bardzo znane nazwiska. Mm-hmm. Rodzina Bonfi.
Czyli Francuzi.
Francuzi, która przybyła z Francji przez Bejrut i też mieli swoje filie w Kairze. Mm-hmm. Ogromne przedsięwzięcie, firma, która jakby bardzo miała szeroki wachlarz swoich ofert. Wykonali tysiące zdjęć, które są, które były wykonane na początku na terenach Libanu, Palestyny. Też mieli takie bardzo religijne podejście, bo to jest to też są te podróże biblijne. Egipt to są starożytności, a tutaj ta jakby strona druga.
Pielgrzymkowa, można powiedzieć.
Tak, ale też właśnie te odkrycia po prostu z tych miejsc biblijnych były bardzo ważne i oni to fotografowali. I potem po prostu częściowo jakby firma się przeniosła do Kairu. No i działała od 1867 roku właściwie do 1918, potem została i tak jakby przejęta przez wspólnika po śmierci Feliksa, jakby Adrian częściowo kontynuował, ale też założył hotel w Bejrucie. A Lidia, która pracowała cały czas w tej firmie, jakby tworzyła też zdjęcia. Nie wiadomo,
żona,
kto jest autorem.
No tak, tutaj
żona.
Jak o Kriegerach bym słyszała,
tak,
prawda?
Tak, wiadomo, to się bardzo często zdarza, że no, ktoś jest potrzebny, to jest dużo pracy. Mhm. I Lidia jakby jest właśnie, podejrzewa się, że Lidia wykonywała zdjęcia kobiet, ponieważ one przy niej były bardziej otwarte do fotografii, że te zdjęcia studyjne, może nie podróżowała, ale właśnie te fotografie kobiet być może są jej autorstwem.
Czyli metodą dedukcji pewne rzeczy można ustalić.
Tak, można ustalić, ponieważ no, z tego kontekstu kulturowego coś zawsze wynika. Gabriel Lekagian, Ormianin z pochodzenia, właśnie
też miał zakład.
Miał zakład właśnie na przeciwko tego hotelu Shepard. No i oczywiście bracia Zangagi, z kolei greckiego pochodzenia, przybyli być może z Cypru, albo być może z innej wyspy. Nie jest to dokładnie wiadomo. Też dokładnie nie wiadomo, że to byli bracia, ale zachowały się zdjęcia nie u nas,
niestety. Mogli być kuzyni, wiadomo, że to też tak działało,
tak,
prawda?
Kuzyni, no tak. Może jeden po prostu siedział, jakby opracowywał fotografię, drugi robił, ale wiadomo to, bo mieli po prostu wóz, taką budę, w której no i zachowały się fotografie tej budy, na której coś tam jakby znak firmowy jest.
No, to urocze.
Jest widoczne.
Bo takich śladów technicznych, no przecież niewiele się mogło zachować.
Nawet tak myślę, że może im się ta buda przydawała do fotografii takich większych obiektów, ponieważ no cóż, w Egipcie drewna nigdy nie było za dużo, więc takie jakby stelaże rusztowania były niedostępne, a trzeba było czasem wykonać zdjęcie, jakby wyśrodkować aparat przed takim większym obiektem, żeby on się po prostu nie, ten obraz nie walił, nie? Do
Tak. Nie deformował.
Więc potrzebowali po prostu jakiejś lepszej perspektywy i ta buda była chyba całkiem fajna, żeby wejść na nią i zrobić
zdjęcie. Pokażesz tę budę
nie,
dzisiaj?
Nie, no pokażę tylko na reprodukcji, bo nie mam niestety tego w zbiorach. Zresztą to prawdopodobnie bardzo cenne zdjęcia nawet dla właścicieli. Tak,
no, domyślam się. No to 17:30 dziś. Myślę, że uda ci się kilka ważnych fotografii pokazać. To spotkanie jest jednorazowe, ale wspomniałaś chwilę temu, nie wiem czy na antenie, ale chyba poza anteną rozmawialiśmy o tym, że kilka tych egipskich zdjęć jest na stałej wystawie przy Rakowickiej.
Są pojedyncze zdjęcia na wystawie stałej, co robi zdjęcia. Jest tam taka część informacja i tam właśnie w takim kontekście właśnie tego poznawania świata i opisywania go są również jakby pojedyncze przykłady, więcej się nie zmieściło, ale też jest album japoński, pokazywane są akurat teraz reprodukcje, ale można zobaczyć wszystkie zdjęcia z tego albumu i tam są zdjęcia Felice Beato, brata Antonio Beato, który fotografował w Egipcie. Zresztą Felice też później po spaleniu swojego studio spłynęło chyba podczas pożaru Yokohamy, no to powiązanie jest z tym niesamowitym albumem japońskim.
Mają swoje Habent Suafata, również fotografie i albumy fotograficzne. Są to wspaniałe opowieści. Bardzo ci dziękuję za jedną z tego bogatego, z tej rzeki, właściwie taki strumyczek. No ale egipski strumyczek całkiem fotograficzny. Wartko płyną, szczególnie w drugiej połowie XIX wieku, o czym mam nadzieję udało nam się trochę opowiedzieć. Marto, czekam, może jakiś artykuł się pojawi z czasem, bo temat jest fantastyczny. Mam takie wrażenie, że gdzieś w innych częściach naszego świata, właśnie w Wielkiej Brytanii czy we Francji, to są ważne tematy. Ta orientalna fotografia u nas może trochę nie bardzo jest to oczywiste.
Tak, ale widać, jaki miało to, jaki ogromny wpływ ona miała i jak ona oscylowała po całej Europie i przesiąkała naszą świadomość, nasze spojrzenie.
Naszą wyobraźnię wizualną.
Naszą wyobraźnię. Tak. Niesamowicie to działało i właśnie fotografia tak wpływała, nie tylko literatura. No mówiliśmy o Flaubert, no po prostu niesamowite historie właśnie takie powiązane, wiesz, z tą opowieścią o innym świecie, że ten obraz i tekst był taki współmierny i jakby wspomagał się nawzajem w tym, co później jakby my jesteśmy właściwie dziećmi tego.
To prawda. Jakby
w tym czasie globalnej turystyki.
No. Nawet o tym nie wiemy, a tu proszę bardzo. I to jest właśnie przyczynek do tych wielkich studiów. Dzisiaj 17:30. Marta Miskowiec przy Józefitów. Cykl spotkań, prezentacji kolekcji Muzeum Fotografii. Zobacz kolekcja. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.